A o czym u nas dziś? Problem głodu na świecie nadal daleki od rozwiązania. Według najnowszego raportu przygotowanego przez kilka agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, które zajmują się m.in. problematyką bezpieczeństwa żywnościowego, obecnie na świecie od 713 do prawie 760 milionów ludzi cierpi z powodu głodu, a więc głoduje co 11 mieszkaniec naszej planety. Co więcej, ten problem jest jeszcze poważniejszy wśród dzieci. Co czwarte dziecko poniżej 5 roku życia doświadcza niedożywienia, co, jak ostrzegają eksperci, będzie miało poważne konsekwencje w późniejszym życiu. Czemu tak się dzieje, czemu głodujących jest coraz więcej i czy ten problem można jakoś rozwiązać, a może świat wcale rozwiązać go nie chce? Oto zapytałem Jana Bratkowskiego z UNICEF Polska, organizacji, która zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom.
Ta skala jest dosyć skomplikowana, jeśli można tak powiedzieć. Ta wartość, o której pan powiedział, to 760 milionów, to jest górna granica. Natomiast jeżeli mierzymy to w jakiś sposób w czasie, to się zmienia. Dlatego te dane, którymi my operujemy za zeszły rok, to jest od tam 713 właśnie do tych 760 milionów przypadków głodu. Natomiast to, o czym pan powiedział, o braku bezpieczeństwa żywnościowego, to jest trochę szerszy problem. Głód jest mierzony w ten sposób, że oczywiście on ma też swoje rozbicie na kolejne fazy i to jest bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o zmierzenie tego.
A tak takie, ogólnie? Tak, żeby przeciętny ogólnie, człowiek zrozumiał,
to jest,
o co chodzi?
Sytuacja taka, jeżeli ktoś przez przynajmniej jeden dzień nic nie zjadł, w ogóle jeden dzień po prostu, jeżeli ktoś nie może sobie pozwolić na to, żeby coś zjeść przez jeden dzień albo dłużej, mówimy o tym, że to jest ten wchodzenie w fazę głodu. Natomiast jeżeli to jest tak, że no bo są też takie sytuacje, że nie wiem, w trakcie, nie wiem, konfliktów zbrojnych, na przykład jest taki moment, że to trwa przez jakąś tam chwilę, no to wtedy właśnie mówimy o braku bezpieczeństwa żywnościowego i też to schodzi coraz niżej. Ta wartość, o której...
Czyli głód jest jakimś takim zjawiskiem permanentnym, które trwa
tak,
w czasie.
Tak, to musi trwać i musi właśnie dotyczyć braku dostępu do pożywienia. Potem, jeżeli mówimy o tym, że dzieje się to rzadziej, no to jak gdyby ta skala schodzi w dół, ale z kolei rośnie liczba osób, które tego doświadczają. Pan powiedział o co 11 osobie na świecie. Jeżeli mówimy o głodzie, to jest co 5 osoba w Afryce, co pokazuje, jak jest duże rozróżnienie też między regionami poszczególnymi.
To właśnie do tego chciałem przejść. Jeśli mielibyśmy te dane dotyczące głodu nanieść na mapę, to jakby ta mapa wyglądała? Wspomniał pan o Afryce, ale to też Azja chociażby.
Tak, w Afryce, jeżeli mówimy procentowo względem populacji, w Afryce głód dotyka mniej więcej 20% populacji. W Azji to jest troszeczkę mniej, trochę mniej, wyraźnie mniej, bo to jest 8 mniej więcej procent. Natomiast problem jest taki, że w Azji, jeżeli weźmiemy nie pod uwagę nie procenty, tylko liczbę ludzi, to ponad połowa ludzi głodujących jest w Azji. To wynika po prostu z gęstości zaludnienia na poszczególnych kontynentach. No i to są te dwa regiony, gdzie te wartości procentowe zdecydowanie w ostatnich latach się pogłębiają.
No to właśnie też o te tendencje chciałem zapytać, bo myślę, że one też tutaj są kluczowe i one nam dużo mówią, co się dzieje w tych konkretnych miejscach. Powiedział pan o tym, że głodujących przybywa w Afryce. Z tego raportu wynika, że ta liczba pozostaje w miarę stabilna w Azji, w miarę, no i spada tak. W Ameryce Łacińskiej.
Tak, w miarę jest na podobnym poziomie w Azji. W Ameryce Łacińskiej troszeczkę udało się ten trend odwrócić. To w dużej mierze wynika z tego, jakie mamy przyczyny w ogóle tego zjawiska. No bo z jednej strony to jest oczywiście kwestia konfliktów, które się toczą. Każdy wybuchający nowy konflikt na świecie powoduje, że dostęp do żywności, dostęp też do pomocy, która tą żywność zapewnia, jest w jakiś sposób, zaczyna być ograniczony. Na to się nakładają kwestie zmiany klimatu i tego, co się generalnie dzieje z klimatem. Kilkanaście tygodni, kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, że w Afryce są gigantyczne powodzie. W tej chwili Afryka Południowa cierpi z powodu dramatycznych susz. To jest odstęp kilkumiesięczny i te jak gdyby skrajne zjawiska pogodowe mają bardzo, bardzo duży wpływ na to, jaki jest dostęp do żywności i też na to, że jak gdyby w niektórych społeczeństwach, które gdyby warunki pogodowe były względnie akceptowalne, te społeczności mogłyby sobie pozwolić na przykład na to, że nie tylko trzeba byłoby im dostarczać pomoc, ale one, te społeczności mogłyby same w jakiś sposób zająć się produkcją żywności. Natomiast jeżeli jest kraj, w którym najpierw jest powódź taka, która zmywa po prostu wszystko do gołej skały, a potem następuje susza, która tą skałę jeszcze bardziej utwardza. Nie ma mowy o tym, żeby w takich warunkach ktoś mógł sobie poradzić z produkcją żywności.
Mówi pan o zmianach klimatycznych, ale nie brakuje też ekspertów, którzy udowadniają, że wzrost liczby głodujących to także efekt interwencji państwowych na skutek niepewnej sytuacji geopolitycznej, którą mamy. To jest wojna na Ukrainie, to jest rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, to jest także oczywiście Bliski Wschód. No i tak, bogatsze państwa, tak ten jeden z ekspertów mówi, skupują żywność, czy też skupowały żywność z rynku, tak chociażby robiły Chiny, tak robiły Indie, tworząc zapasy, ale też podbijając cenę. Także prezes Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa przy ONZ-cie, Alvaro Lario, w rozmowie z Financial Times powiedział, że coraz więcej jest państw, które kwestionują pomoc zagraniczną jako taką i też współpracę między narodami w celu rozwiązania tego problemu. No to jeszcze dodam, że w 2015 roku ONZ założyła, że do 2030 roku problem głodu na świecie zostanie całkowicie rozwiązany. No wydaje się, że to jest mało prawdopodobny scenariusz.
No nie jest to raczej prawdopodobne, żeby to się udało zrealizować faktycznie. Oczywiście ja nie chciałbym wchodzić w dywagacje tutaj polityczne i geopolityczne, jeżeli chodzi
o... Ale one się przekładają też na gospodarkę, na rynki.
Tak, no pewnie w jakimś tam stopniu oczywiście tak. Natomiast no nie da się ukryć, że nie wiem, no na przykład pandemia miała bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób wygląda no nie tylko sama pomoc, ale właśnie samo gospodarowanie pewnymi zasobami na poziomie globalnym, jak i na poziomach krajowych. Na pewno, jeżeli niektóre kraje w sposób interwencyjny podchodzą do żywności, do zakupów żywności, no to ma wpływ potem na to, jaka ilość żywności jest dostępna też dla tych, którzy jej bardzo potrzebują. To z pewnością. Tak jak pan powiedział, osiągnięcie zakładanych tych celów zero hunger do 2030 roku jest w zasadzie niemożliwe. No, nasze dane pokazują, że w zasadzie cofnęliśmy się o 15 lat, jeżeli chodzi o poziom niedożywienia generalnie rzecz biorąc na świecie. Mniej więcej do tego odnotowanego w latach 2008-2009.
Czy świat chce rozwiązać ten problem i czy świat ma jakąś długofalową strategię i pomysł na to, jak to zrobić? Bo też czytam rozmowę z głównym ekonomistą Agendy ONZ-u do spraw wyżywienia i rolnictwa. Ten pan się nazywa Maximo Torero, który mówi, że problemem są nie tylko pieniądze, oczywiście też, ale to, w jaki sposób one są wydawane. W jego ocenie one są wydawane w sposób nieefektywny. Często pomoc ogranicza się do przekazywania żywności po prostu w sytuacji kryzysowej, a nie chociażby do inwestowania w rolnictwo. Jak mówi, obecnie 3% finansowania trafia wprost do rolnictwa w czasie ostatniego szczytu klimatycznego. On dodaje, rolnictwo było przedstawiane jako zły sektor. Tymczasem zapomina się to, że to właśnie rolnictwo dostarcza ludziom jedzenie.
No nie jest to na pewno prosta sytuacja. Gdyby to była prosta sytuacja, gdyby się udało ją rozwiązać przy pomocy dotknięcia magicznej różdżki z pieniędzmi, to pewnie by się tak zadziało. To nie do końca też tak działa. To jest troszeczkę bardziej złożony problem. Oczywiście, tak jak pan mówi, na pewno większe wsparcie produkcji żywności w miejscach, w której tej żywności brakuje, a nie tylko dostarczanie gotowej żywności,
którą my produkujemy.
To jest oczywiście, tak jak wspominaliśmy, jest to problem dziejący się na wielu poziomach. Tak jak wspomniałem, na pewno fakt, że w wielu miejscach dramatycznie zmienił się klimat, warunki klimatyczne się bardzo zmieniają i pewnych rzeczy po prostu nie da się robić w niektórych miejscach na świecie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no też ciężko jest mówić, że w danej społeczności należy umożliwić danej społeczności produkcję żywności, jeżeli na przykład ta społeczność zajmuje się aktualnie prowadzeniem działań zbrojnych. Mhm. To też nie jest możliwe, w związku z czym no my, taka organizacja jak UNICEF, stara się pomagać w takich miejscach, gdzie ta pomoc jest konieczna doraźnie. Ale oczywiście no widzimy na przykład efekty takich długofalowych działań w obszarze pomocy dzieciom, jeżeli chodzi o ich żywienie. Udało się w przeciągu 20 lat ograniczyć problem, o 1/3 problem zahamowania wzrostu u dzieci. Udaje się upowszechniać programy wyłącznego karmienia naturalnego, co też jak gdyby pokazuje, że inwestowanie w wyżywienie młodych, ale też matek jest dosyć istotne, no bo to trochę działa tak, że jeżeli matki nie mają co jeść, to ich nowonarodzone dzieci też po prostu nie mają co jeść, one ich nie mogą karmić.
Czyli co, może właśnie praca u podstaw, jakieś małe społeczności, a nie wielkie plany, żeby do 2030 roku zlikwidować całkowicie głód na świecie, bo latamy w kosmos, Elon Musk chce budować na Marsie bazę kosmiczną, cuda się dzieją, tymczasem problemu głodu na świecie, jak nie potrafiliśmy, tak nie potrafimy rozwiązać. Może trzeba po prostu z tym żyć i się z tym pogodzić, że tak to będzie wyglądało przez następne lata.
No ja nie chciałbym się z tym godzić, jednak mimo wszystko. To znaczy, wydaje mi się, że należy podejmować wszelkie możliwe działania, żeby ten problem udało się zlikwidować. Ale oczywiście to nie jest tak, że tylko i wyłącznie finansowanie pomocy żywnościowej jest istotne. To jest bardzo ważne i te nakłady powinny się oczywiście zwiększyć. Natomiast tak, na pewno programy, które pozwalają danym społecznościom w większym stopniu we własnym zakresie sobie radzić z tym problemem, na pewno są wskazane. To też jest kwestia ogólnoświatowej walki z tym, żeby na przykład nie dochodziło do konfliktów zbrojnych, które mają gigantyczny wpływ na to, co się dzieje, co atak Rosji na Ukrainie doskonale pokazał, jak bardzo zachwiane zostały dostawy żywności. Przecież Ukraina była wielkim eksporterem zboża na świat i nagle się okazało, że to w jakiś tam sposób się załamało. Więc to też pokazuje. No i oczywiście kolejna rzecz, tak jak wspomniałem, to jest klimat i to, że musimy robić wszystko, żeby jednak starać się podejmować działania, które te zmiany klimatyczne będą jak najbardziej ograniczać.
Mówił Jan Bratkowski z UNICEF Polska. I to tyle na dziś w naszym programie. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.